Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Disney chce kształtować rozumy naszych dzieci. Jakie są ich priorytety? Kolejna nasza wspólna wycieczka po globie. Czy Kościół katolicki pójdzie drogą synodalną Niemiec? Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam. YouTube bardzo utrudniał wyświetlanie reklam podczas tych filmów. Dzisiaj na przykład padnie słówko aborcja, więc to już jest absolutnie czerwone światło dla YouTube'a, jeżeli chodzi o zarabianie twórcy na takich filmach. Dlatego ten program rozwija się tylko w oparciu o wsparcie finansowe oglądających. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdą się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. W miniony weekend chciałem zabrać swoje dzieci do kina i koniec końców ku ich dużemu niezadowoleniu nie poszliśmy. Nie byłem w stanie wybrać ani jednego filmu z oferty, która była akurat w miniony weekend dostępna, który mógłbym z czystym sumieniem pokazać swoim dzieciom. Za chwilkę przejdziemy do omówienia tego, co grano ostatnio w polskich kinach, natomiast zacznijmy od sytuacji w firmie Disney. Już troszkę o tym wspominałem w ostatnich odcinkach. Po tym, jak na Florydzie wprowadzono to prawo, które zakazuje mówienia małym dzieciom o sprawach dotyczących seksualności i ewentualnie jakieś tam zmiany płci, tożsamości genderowej i tak dalej, firma Disney, o czym mówiłem, stanęła przed trudnym jakby pytaniem, czy zabrać głos w tej sprawie, bo jest firmą, która kieruje swoją ofertę do małych dzieci. Na początku prezes powiedział, że nie będzie się wypowiadał w tej sprawie i potem środowiska LGBT w jego własnej firmie i w firmach zależnych, Pixar i tak dalej, no zrobiły taki trochę tam dym jemu i on się ugiął. I zajął publiczne stanowisko, powiedział, że da więcej pieniędzy na fundacje LGBT różne oraz, że potępia to prawo, bo jest hateful, nienawistne prawo, że nie można mówić małym dzieciom w przedszkolach o sprawach seksualności. Po tym wydarzeniu Disney zwołał swoje jakieś takie spotkanie na szczycie, podczas którego miał decydować o swoim kierunku dalej. Też o tym była mowa w poprzednich sprawkach, zobaczmy tylko urywek wypowiedzi. Pani Carrie Burke to jest szefowa produkcji w Disneyu.
Jestem tutaj jako matka dwójki dzieci queer, a właściwie jednego dziecka transpłciowego i jednego dziecka panseksualnego.
Całkiem niedawno używało się słów mniejszości seksualne. Mniejszości to jest coś, co statystycznie występuje w mniejszości. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w jednej rodzinie dwójka dzieci, jedno będzie panseksualne, cokolwiek to znaczy, na razie się na tym może nie zatrzymujmy na dłużej, a drugie transseksualne, jak twierdzi tutaj ta bardzo wysoko postawiona menedżerka w Disneyu, że to się wydarzy w jednej rodzinie. Czy może być to jakiś tam sygnał, że powiedzmy to nie jest wcale sytuacja, która tym dzieciom się przytrafia, tylko że to jest im po prostu wtłaczane, tym biednym dzieciom. Natomiast nie o tym teraz chciałem mówić, bardziej o tym, że ta pani i jej koledzy, dwójkę jeszcze za chwilkę wam pokażę, decydują o tym, co nasze dzieci będą oglądały w bajkach. Na przykład pani LaToya Ravanow, to jest producent Disneya, na tym spotkaniu mówiła tak. Kocham treści Disneya, wyrosłam oglądając wszystkie klasyki. Ale w tym samym czasie dochodziły mnie słuchy, że nie pozwalają dzieciakom pokazywać wszystkiego. Więc byłam trochę podejrzliwa, kiedy zaczęłam pracę w Disneyu. Ale to, co zastałam w Disneyu, pokazywało coś kompletnie innego. Liderzy w Disneyu byli tak otwarci dla mojej, no cóż, niezbyt sekretnej agendy gejowskiej. I myślę sobie, może mieli jakieś opory w przeszłości. Natomiast coś się musiało wydarzyć, że oni tak zmienili swoją politykę. I teraz naprawdę to forsują. Słuchałem tego kilka razy, żeby się upewnić, że dobrze to rozumiem. Naprawdę, ta pani powiedziała, że Disney is going hard, czyli oni naprawdę forsują agendę gejowską. Dla tej pani jest to powód do wielkiego, perlistego uśmiechu, natomiast no, dla niektórych, przynajmniej w naszej tutaj zacofanej Polsce, może to być, powiedzmy, jakieś ostrzeżenie. Pokażę wam jeszcze jedno wystąpienie, to jest jakiś taki koordynator produkcji, nazywa się Alan March i powiedział tak. Tak, miałem przywilej pracować w jakimś tam zespole przez ostatnie dwa lata i byli naprawdę otwarci, aby eksplorować historię queer. Część pracy, którą pozwolono mi jakby włożyć, to było na początek badanie, czy w tle głównej historii jest reprezentowane całe spektrum wszystkich mniejszości seksualnych. I wtedy nagle doszliśmy do wniosku, że o, wszystkie nasze postaci genderowo niekonformistyczne są w tle. Może nie powinniśmy więcej wyliczać, ile postaci w tle jest LGBT+.
aby ukazać wszystkie niuanse osobowości nieheteronormatywnej, powinniśmy dawać takim postaciom coraz więcej centralnego miejsca w historiach, które opowiadamy. Na tym epokowym spotkaniu Disneya, oprócz tego, że ustalono, że w parkach rozrywki nie będzie się więcej mówiło panowie i panie na przykład, bo to rani ludzi, będą zamiast tego mówić na przykład cześć wszystkim i do tego będą szkolić swój cały staw. Takie właśnie sprawy omawiają bardzo wysoko postawieni ludzie w bardzo takiej ważnej firmie jak Disney, która, jeżeli na to pozwolisz, będzie wtłaczała do głowy twoich dzieci to, co właśnie sobie ci ludzie tam wymyślą. To oprócz tego ustalono, że będą dążyć do tego, że połowa wszystkich charakterów, połowa wszystkich postaci w bajkach Disneya docelowo ma reprezentować mniejszości seksualne. I nie do końca tutaj akurat komuś się zapaliła czerwona lampka, że troszkę to przeczy definicji słowa mniejszość. To już tak powiedzmy pół żartem mówiąc. Mam nadzieję, że dla moich widzów jest jasne, że jest to jedna wielka ściema, że próbują tutaj odwzorować społeczeństwo. To jest, cała ta gra polega na tym, że oni udają, że jest jakaś sytuacja, oni chcą ją odwzorować, podczas gdy tak naprawdę oni ją chcą kształtować. Jeżeli ta pani ma takie poglądy i ma dwójkę dzieci, jedno jest panseksualne, a drugie jest transseksualne, to ona będzie jakby twierdzić i ci ludzie może w większości nawet w to wierzą, że to się dzieje samo, a oni tylko odczytują to, co się dzieje, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie. Czy w naszych przedszkolach, na przykład jak, nie wiem, chodziłeś do przedszkola, dużo tam było dzieci transseksualnych i panseksualnych? W moim przedszkolu musiały się naprawdę bardzo dobrze ukrywać, natomiast teraz jest strasznie dużo ludzi, którzy naprawdę uważają, że to było zawsze. To było i w czasach rycerskich, i w czasach prehistorycznych, to było zawsze. Były takie rodziny, że dwójka dzieci bardzo takiej prominentnej osoby, jedna była panseksualna na przykład w czasach rycerskich, a drugie dziecko było transseksualne. To było zawsze, tylko oni się wstydzili i bali. I dzisiaj ideologie lewicowe próbują uwolnić od tego lęku młodzież i dlatego tego jest aż tak dużo. Kochani, można z dzieckiem zrobić bardzo niedobre rzeczy, jeżeli się na to pozwoli, jeżeli rodzice nie będą czujni. Także okej, to mniej więcej tyle w Disneyu. Teraz omówmy sobie, na co mogłem iść do kina z dziećmi w miniony weekend. Nie pamiętam nawet tytułu tego wspaniałego dzieła sztuki dla dzieci, natomiast podjąłem decyzję, że nie, ten film nie. Głośno jest teraz o filmie To nie wypada, więc może na ten film.
Jestem Mei Ninni i noszę co chcę, mówię co chcę, całodobowo przez wszystkie dni w roku. Najbliższy rok zapowiada się wyjątkowo czadowo i nie pozwolę, żeby coś mi go popsuło. Yes!
Zwiastun tej bajki zdecydowanie mi wystarczył, żeby podjąć decyzję, że no również nie to. Natomiast poczytałem też recenzję sobie o tym filmie i wśród konserwatywnych, powiedzmy, środowisk jest opinia, że jest to ultra lewicowa sieczka propagandowa. To jest pranie mózgu dziecka na takich naprawdę najniższych poziomach. Tam przede wszystkim pada takie zdanie, że mamo, ja sama dokonuję swoich wyborów. Generalnie te dzieci są podobno, bo nie widziałem tego filmu, przez cały ten film bardzo niegrzeczne do dorosłych, a dzieciństwo i dorastanie to jest istny koszmar. I tutaj jest ten sam mechanizm co wszędzie, czyli wmawia się ludziom, że oni próbują odwzorować rzeczywistość, podczas gdy tak naprawdę ją kształtują. Oni takim filmem kształtują dzieciaka i to jest część takiej naprawdę sprytnej, bardzo złożonej machiny, która ma w odpowiedni sposób ukształtować przyszłe pokolenia. Okej, co tam jeszcze dobrego? To może inna bajka Disneya, Nasze magiczne Encanto. Hmm? magiczny dom powstały w wyobraźni ludzi z Disneya, tu wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Natomiast na samym starcie trailera pokazana jest właśnie taka to osóbka. Tu recenzje były odrobinę mniej jednoznaczne niż w przypadku filmu To nie wypada. Natomiast również w moim odczuciu sieczka propagandowa jakby piorąca mózg na najniższym takim jakby poziomie podświadomości. Więc ten film również odrzuciłem. Zostały na szczęście jeszcze dwa filmy i one trochę nawiązują do spraw religijnych. Może coś tam.
Rodzicom się to nie spodoba. Dostaniemy szlaban na całe życie.
A widzisz tu rodziców?
Od 147 dni kisimy się na arce, dojadając resztki i parostatkiem piękny rejs to nie jest.
A ta zielona breja to co?
Glony z tofu wersja wegen.
Jest arka, to jest nawiązanie do Arki Noego, są tam zwierzątka, które odkrywają wyspę, gdzie są pluszczaki.
To schronienie dla wszystkich pluszczaków przed drapieżnikami, tymi z arki też.
No to teraz nas zeszrą.
W przypadku akurat tej bajki jestem ciekaw, czy się ze mną zgodzicie. Już jakiś czas temu zauważyłem, że jeżeli ocieramy się o jakieś treści religijne, tutaj mamy Arkę Noego i nakręcamy jakikolwiek film na ten temat, w tym przypadku kompletnie niezwiązany z tematem biblijnym, to niestety dziecku potem, za każdym razem, kiedy będzie odkrywał historię ze Starego Testamentu o Arce Noego, będą stawały przed oczami te obrazy. To jest moja obserwacja i to jest, no ja jestem bardzo pewien tej swojej opinii, natomiast jestem ciekaw, czy ona dla was jest, nie jest przypadkiem zbyt rygorystyczna. Że o sprawach biblijnych akurat lepiej mówić tylko i wyłącznie w kontekście religijnym. Na przykład o Arce Noego było już kilka takich bajek, no kompletnie niezwiązanych z historią z Biblii, tylko ale mówiących, że to jest mowa o Arce Noego. I potem, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, jeżeli próbuje się dziecku opowiedzieć historię Arki Noego i wytłumaczyć o co w niej chodzi, to jemu przed oczami od razu stają pluszczaki, które tutaj na tej wyspie gdzieś tam są, albo inne historie z Arki Noego, że jakieś tam zwierzątka się na przykład nie załapały na Arkę Noego i dlatego ich dzisiaj nie ma. Też była taka bajka. Dużo było już bajek nawiązujących do Arki Noego i jeżeli dziecko wszystkie te bajki przyjmie, a potem poczytasz mu po prostu Biblię, to on będzie miał przed oczami te wszystkie historyjki. Zgadzacie się z tym, czy nie? No w każdym razie nie wybraliśmy również tej bajki. Została jeszcze bajka o Wielkanocy.
W końcu jesteś zającem wielkanocnym!
Pamiętacie tego nieśmiałego zająca Maxa sprzed kilku lat, co to rwał się do ratowania Wielkanocy?
Trochę czasu minęło, od kiedy pan Adamczyk grał Jana Pawła II. Teraz tutaj podłożył głos pod zająca Maxa. Zając Max ratuje święta Wielkiej Nocy. Chodzi o kury, pisanki, jakieś tam krówki. Kiedy zobaczyłem ten zwiastun, pomyślałem sobie, no tak, święta Bożego Narodzenia zostały już jakby przez świat, tak to powiedzmy, przemielone na wszystkie możliwe sposoby. Mikołaje, elfy, gwiazdki, choinki, prezenty. Milion bajek było już o świętach Bożego Narodzenia. Dużo trudniej jest ugryźć święta Zmartwychwstania Pańskiego, Wielkanoc, ale dla chcącego nic trudnego próbują. I tutaj podjęto próbę, żeby dzieciaczkom przedstawić, że święta Wielkiej Nocy również to są takie święta ważne, są pisanki.
Plan jest taki. Wykradamy wszystkie jajka i zamykamy temat pisanek. Żurko z jaj i Wielkanocy na dobre.
Zając, tam jeden zając w ogóle zdradził i z lisem trzyma.
A na dodatek okazało się, że jest zdrajca w zajęczych szeregach.
Chce się odegrać na wszystkich wielkanocnych i zniszczyć święta.
Zrobię ich wszystkich w niezłe jajo.
Leci do złotej pisanki.
Zając Max tutaj z głosem pana Adamczyka ratuje święta Zmartwychwstania Pańskiego przed zdradzieckim zającem, który tam zdaje się coś z tymi pisankami kochani. Na ten film również nie poszedłem do kina ze swoimi dziećmi. Powiem uczciwie, że były jeszcze dwa filmy, Sing oraz Mikołajek, na które moje dzieci już poszły wcześniej z klasą, więc tych filmów nie wymieniam, nie mam opinii o tych filmach. W tym tutaj materiale dzisiaj odnoszę się tylko do filmów, które rozważaliśmy, ponieważ dzieci jeszcze ich nie widziały. I teraz co jeszcze chciałbym dodać? Wiecie, jak bardzo mi się marzy, żeby Pan Bóg wybrał sobie jakiegoś zdolnego człowieka, na przykład w Polsce, jakiegoś katolika, który podejmie się czegoś niemalże niewykonalnego, stworzenia treści dla dzieci i młodzieży, które będą mówiły w jakiś sposób, żeby ten człowiek był utalentowany na tyle, żeby umiał stworzyć coś, co dzieci będą oglądały. Dzieci i lub młodzież. Coś o Panu Bogu. Coś o rodzinie, o miłości. coś o tym, że jest tata i tata jest ważny, o tym, że jest mama i mama jest ważna, o posłuszeństwie, powiedzmy, w ogóle o dekalogu. Bajki dla dzieci, które na przykład promują patriotyzm, promują dojrzałe postawy obywatelskie wśród dzieci i młodzieży. Czy coś takiego ma szansę powstać? Czy coś takiego ma szansę się przebić? Po ludzku może ciężko, ale może Pan Bóg się trochę zlituje. Wyobraźcie sobie, ktoś taki mega utalentowany z wizją i oczywiście jakimiś tam pieniędzmi, które ktoś inny może mu jakoś da, kto stworzyłby treści, które jakoś nawiązują na przykład do katechizmu albo do sakramentów. Może ten mój materiał, który teraz oglądacie, zainspiruje Was. Może znacie kogoś, kto ma pieniądze, kto chciałby, żeby coś takiego powstało. Może są jacyś rysownicy, może są jacyś reżyserzy, ktoś, kto się obraca w tym środowisku filmowym. Stworzyć coś, bajki, filmy dla dzieci i młodzieży, które są podane w sposób strawny dla współczesnych młodych ludzi, jednocześnie przedstawiające prawdę. Ojejku. Myślę, że wielu rodziców byłoby zachwyconych, gdyby coś takiego powstało w Polsce. Bardzo dużo ludzi chciałoby wychowywać swoje dzieci na treściach wartościowych. Bardzo proszę Was o komentarz w tej sprawie. Co myślicie o tym, co powiedziałem? O Disneyu, o ofercie, jaką przedstawiono mi na miniony weekend, jeżeli chodzi o ewentualność spędzenia czasu z dziećmi w kinie. Fajnie się czasami chodzi do kina. No, gasną światła, popcorn można sobie zjeść. Natomiast no nie było nam w miniony weekend dane, czy według Was przesadziłem, może jakoś zbyt kategorycznie spojrzałem na te filmy, oraz czy Wam również marzy się to, żeby zaczęły powstawać treści dla dzieci i młodzieży, które promują prawdę. Wolno sobie pomarzyć trochę? Wolno. Kto wie. Bardzo, bardzo bym chciał, żebym kiedyś mógł w tym programie mówić o treściach, które powstały i które są dobre. Napiszcie, czy też Wam się to marzy, czy może znacie takie treści, chcielibyście coś polecić. To wszystko by było w tej sprawce. Idziemy teraz do kolejnej, w której zapraszam Was na naszą wycieczkę po globie. Węgry. Rządząca konserwatywna partia Fidesz wygrała wybory parlamentarne, osiągając większość konstytucyjną. Po raz pierwszy do parlamentu weszła też partia Mihazang, czyli po polsku Moja Ojczyzna, z wynikiem 6%. Mihazang powstała kilka lat temu, po tym jak konserwatywna wcześniej partia Jobbik postanowiła porzucić swoje poglądy na rzecz rozwodnionego liberalnego centryzmu i sojuszu politycznego z partiami lewicowymi, postkomunistycznymi, proaborcyjnymi, genderowymi i feministycznymi. Jobbik, który w ostatnich wyborach był drugą siłą z poparciem 20% wyborców i 26 mandatami, w tych wyborach uzyskał 9 mandatów. Wygląda więc na to, że rozmywanie swojej tożsamości i ukłony ideologiczne w kierunku mainstreamu nie wyszły partii na dobre. Równolegle z wyborami zostało przeprowadzone referendum zawierające następujące pytania. Czy popiera Pan Pani nauczanie o orientacji seksualnej nieletnich w publicznych placówkach edukacyjnych bez zgody rodziców? Czy popiera Pan Pani promowanie terapii zmiany płci u nieletnich? Czy popiera Pan Pani nieograniczone pokazywanie nieletnim treści medialnych o charakterze seksualnym, które mogą mieć wpływ na ich rozwój? Czy popiera Pan Pani pokazywanie nieletnim treści medialnych dotyczących zmiany płci? Referendum niestety okazało się nieważne z powodu braku odpowiedniej frekwencji, minimum 50%, co najprawdopodobniej było spowodowane nawoływaniem do bojkotu ze strony lewicowych i tęczowych fundacji finansowanych przez pana George'a Sorosa. Jednak wśród tych, którzy wzięli udział w referendum, 95% głosujących zagłosowało we wszystkich czterech pytaniach na nie. Stany Zjednoczone. Była demokratyczna kongresmenka i kandydatka w prawyborach Partii Demokratycznej, czyli lewicowej, na prezydenta, Tulsi Gabbard, skrytykowała w sposób zaskakujący ustawę gubernatora Rona DeSantisa z Florydy, chroniącą dzieci przed zgubnym wpływem propagandy LGBT. Posłuchajmy Tulsi Gabbard. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o ustawie o prawach rodzicielskich na Florydzie, byłam zszokowana, że chroni ona tylko dzieci w przedszkolu. Dlaczego nie przez 12 lat szkoły? Szkoły zawodzą. 1/4 absolwentów to funkcjonalni analfabeci. To rodzice powinni wychowywać swoje dzieci, a nie rząd. Tymczasem republikański, czyli teoretycznie prawicowy, były kandydat na prezydenta, mormoński senator Mitt Romney, poparł nominowaną przez Joe Bidena skrajnie lewicową kandydatkę na sędziego Sądu Najwyższego, Ketanji Brown Jackson, o której mówiłem już w poprzedniej sprawce. Jest to kobieta, która nie umie zdefiniować słowa kobieta oraz nie wie, kiedy zaczyna się życie. Mówi się, że będzie ona najbardziej lewicowym sędzią w historii Sądu Najwyższego. Jej wybór musi zatwierdzić Senat, w którym równo po 50 przedstawicieli mają republikanie oraz demokraci.
Stąd głos Romneya będzie rozstrzygający. Dzięki niemu w Sądzie Najwyższym USA znajdzie się wspomniana proaborcyjna feministka. Jak widać, przynależność partyjna to czasami jedynie gra pozorów. Oklahoma. 22 marca Izba Reprezentantów Stanu Oklahoma przyjęła ustawę zakazującą aborcji. Będzie ona egzekwowana w drodze prywatnych pozwów cywilnych przeciwko każdemu, kto pomaga lub ułatwia wykonanie lub nakłanianie do aborcji, w tym finansowanie lub zwrot kosztów aborcji przez ubezpieczenie lub w inny sposób. Projekt wzorowany był tu na teksańskiej ustawie o biciu serca, Heartbeat Act. Jednak w Oklahomie poszli dalej w ochronie życia poczętego, zakazując prawie wszystkich aborcji, nie od momentu wykrycia bicia serca, lecz od momentu poczęcia, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia matki. Z kolei 5 kwietnia, czyli 3 dni temu, ta sama izba przegłosowała kolejne prawo, ustawę o życiu od poczęcia, która ustanawia aborcję przestępstwem zagrożonym grzywną do 100 tysięcy dolarów, więzieniem do 10 lat, bądź dwiema karami łącznie, jeśli wyrok Roe przeciwko Wade zostanie uchylony przez Sąd Najwyższy. A to może stać się już w tym roku. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, każdego roku dokonuje się średnio 73,3 miliona aborcji. Dziennie daje to ponad 200 tysięcy śmierci niewinnych dzieci. To daje z kolei ponad 8 tysięcy aborcji na godzinę. Od chwili, kiedy zacząłeś słuchać o tej sprawie, dokonano na świecie około 150 aborcji. Na tym samym posiedzeniu Izby przyjęto rezolucję ustanawiającą 22 stycznia w Oklahomie Dniem Łez. 22 stycznia 1973 roku wydany został wyrok Roe przeciwko Wade, legalizujący w USA aborcję. Stan Oklahoma zachęca swoich obywateli do opuszczenia flag na znak żałoby po niewinnych, nienarodzonych dzieciach, które straciły życie wskutek aborcji. Tymczasem gubernator graniczącego z Oklahomą stanu Colorado podpisał ustawę zezwalającą na aborcję do 9 miesiąca ciąży. Cywilizacja śmierci wciąż niestety jest żywa. Wojna toczy się na naszych oczach, w czasie rzeczywistym. Teraz przejdźmy do spraw kościoła. Włochy. Rzym. W poniedziałek, czyli 4 dni temu, podczas konferencji dotyczącej dialogu międzyreligijnego na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, włoski arcybiskup Bruno Forte stwierdził, że Żydzi nie potrzebują uznania Chrystusa za Zbawiciela i w związku z tym Kościół nie powinien ich nawracać. W swoim wykładzie opartym na dokumencie II Soboru Watykańskiego, Nostra Aetate, biskup Forte zaproponował m.in., by w celu pielęgnowania stosunków żydowsko-chrześcijańskich, które będą oczyszczone z każdej formy antysemityzmu, chrześcijanie nie próbowali dłużej głosić, że Żydzi muszą przyjąć wiarę w Chrystusa jako normę zbawienia. Na pytanie ze strony widowni, czy jego słowa nie sprzeciwiają się, aby wezwaniu Chrystusa do nawracania wszystkich narodów, Forte unikał bezpośredniej odpowiedzi. Zamiast tego podkreślał, że jeśli chrześcijanie kochają Jezusa, który był Żydem, muszą również kochać swoich żydowskich braci. Zrównał tę miłość z przyjęciem wiary żydowskiej jako takiej i odmówił zajęcia się sprawą wiary Chrystusa jako jedynego powszechnego odkupiciela wszystkich ludzi oraz przyjęcia zbawienia dzięki łasce zdobytej jego krwią na krzyżu. Wyjaśniając teorię dwóch zbawczych przymierzy, które współistnieją obok siebie, Mojżesza, dzięki któremu zbawieni są Żydzi, i Chrystusa, dzięki któremu zbawieni są poganie, Forte powiedział: Izrael i Kościół są wezwani, by chodzić niezmieszani, nawet jeśli są nierozłączni. Idea pojednania na drodze definitywnie przezwycięża zatem wszelką teorię substytucji, zgodnie z którą Kościół zajął miejsce Izraela w boskim planie zbawienia. Teoria podwójnego przymierza stoi w sprzeczności z listem do Hebrajczyków, który stwierdza, że niemożliwe jest, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy, że Chrystus usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić drugą, i że zostaliśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Biskup Forte, jako człowiek wykształcony, z pewnością czytał Pismo Święte. Pytanie jednak, czy jeszcze w nie wierzy. Niemcy. Niemiecka księżniczka Gloria von Thurn und Taxis, zwana w latach 80. punkową księżniczką, a obecnie związana z kręgami tradycyjnymi w Kościele katolickim, wzięła udział w ceremonii poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Franciszka. Jestem bardzo szczęśliwa, że tam byłam i myślę, że było bardzo uroczyście. Chociaż wiele osób miało obawy, czy papież Franciszek wypowie właściwe słowa, papież nie odszedł od zaplanowanego tekstu. Powiedział wszystko poprawnie i oczywiście możemy być pewni, że Matka Boża pomoże i zobaczymy łaski. Myślę, że poświęcenie tych krajów Matce Bożej było koniecznym krokiem, szczególnie w tym momencie, kiedy te dwa kraje są w stanie wojny. Gloria stwierdziła też, że opowiada się za redukcją zbrojeń narodowych, co uważa za właściwy krok w kierunku pokoju na świecie. Uważa niedawne gromadzenie amunicji w Niemczech i handel bronią na całym świecie za poważne powody do niepokoju.
księżniczka dodała również, że globalistyczny program depopulacji działa w celu promowania konfliktów na całym świecie. Aborcja, eutanazja, wojny są napędzane przez tę ideologię, która jest bardzo silna. Uważają, że ludzi jest za dużo. Wiara i modlitwa są najlepszą bronią przeciwko siejącym strach, którzy chcą nas zniszczyć. Podsumowała. Wielka Brytania. Widnes. Katolickiej parafii w miejscowości Widnes w północno-zachodniej Anglii 3 kwietnia została odprawiona msza dla społeczności LGBTQ+. Miejscowy biskup, arcybiskup Malcolm McMahon, ogłosił wcześniej, że nie zamierza odwoływać tej mszy. Ksiądz Mark Moran, proboszcz parafii świętego Wilfryda w Widnes, ogłosił w biuletynie parafialnym z 27 marca, że odprawi mszę specjalnie dla wspólnoty LGBTQ+. Poprosił również członków parafii o pomoc w poczęstunku przed i po mszy. Parafia należy do katolickiej archidiecezji Liverpool, kierowanej przez arcybiskupa Malcolma McMahona, mianowanego w 2014 roku przez papieża Franciszka. Zdarzenie to, jak wiele podobnych, musi skłonić nas do gorącej modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi o zatrzymanie obłędu rewolucji obyczajowej w Kościele. Ostatnio mówiłem o tym, że arcybiskup Gondecki napisał list do kościoła niemieckiego, nawołujący do opamiętania, chyba tak to można ująć. List był według mnie trochę za bardzo miły, natomiast i tak niech Pan Bóg błogosławi arcybiskupa Gondeckiego, że podejmuje taką próbę. Polski Kościół chyba może odegrać jakąś rolę w tym, co teraz odbywa się w Kościele na świecie. Chyba coraz bardziej widać, że rośnie spór o to, w jakim kierunku powinien pójść Kościół katolicki na świecie. I dzisiaj chciałbym przedstawić Wam jeszcze inne głosy, oprócz głosu arcybiskupa Gondeckiego, które komentują w sposób trzeźwy to, co wyczynia Kościół niemiecki. Biskup Joseph Strickland, jeden z takich bardziej konserwatywnych biskupów Stanów Zjednoczonych, niech mu Pan Bóg błogosławi, napisał coś takiego na Twitterze. Kardynał Marx opuścił Kościół katolicki. Powinien być szczery i zrezygnować oficjalnie. To był komentarz biskupa Stricklanda z Teksasu w Stanach Zjednoczonych po tym, jak kardynał Marx napisał, że katechizm nie jest jakby wyryty w kamieniu, w każdym razie nie jest jakby czymś ostatecznym i że Kościół powinien przemyśleć na nowo swoją pozycję odnośnie miłości homoseksualnej. Przeczytajmy jeszcze jednego tweeta biskupa Stricklanda. Jak każdy biskup, jego eminencja przysięgała strzec depozytu wiary, którego katechizm jest głównym komponentem. Jezus Chrystus żył, cierpiał, umarł i zmartwychwstał, aby objawić ludzkości prawdę. On jest twarzą prawdy i jako Syn Boży objawił prawdę wieczną. Po tych dwóch tweetach w obronie niemieckiego kardynała, kardynała Marxa, stanął jezuita zwany tęczowym jezuitą James Martin. Oto jego tweet. Biskup Strickland z Teksasu mówi, że kardynał Marx, były przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec, opuścił wiarę katolicką. Nie poprzez zaprzeczenie tajemnicy Trójcy albo tajemnicy wcielenia, ale przez to, że powiedział, że Kościół musi na nowo przemyśleć swoją pozycję na temat homoseksualizmu. I tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że jezuita James Martin napisał coś absolutnie idiotycznego. Jest to rodzaj myślenia i też manipulacji myśleniem ludzi bardzo charakterystyczny dla środowisk lewicowych. Jakby kompletne rozmycie tematu. Podważyć nauczanie Kościoła można w każdym punkcie. Nauczanie Kościoła jest znane i jeżeli przeczy się któremukolwiek punktowi, to podważa się wiarę katolicką. Więc tweet tutaj Jamesa Martina, który mówi, że to, co powiedział kardynał Marx, że katechizm nie jest jakby wykuty w kamieniu i że Kościół musi przemyśleć swoje nauczanie odnośnie homoseksualizmu, to zdaje się nie być podważeniem nauczania Kościoła katolickiego, dlatego że kardynał Marx z Niemiec nie zaprzeczył tajemnicy Trójcy Świętej albo tajemnicy wcielenia. Kompletnie rozciapkane myślenie, zero jakby rozumowości, ale ojciec James Martin prawdopodobnie wie i wydaje się do tego bardzo przykładać swoją rękę, że coraz mniej ludzi już umie myśleć logicznie. W tweecie Jamesa Martina nie ma absolutnie żadnej logiki i on to doskonale wie. Więc myślę, że cynicznie bierze udział w całym tym teatrze. Okej, spójrzmy jeszcze na inne głosy z Kościoła odnośnie drogi synodalnej w Niemczech. Ksiądz Filip Paczeński, również ze Stanów, napisał list otwarty do kardynała Reinharda Marksa i kardynała Jean-Claude'a Hollerycha z Luksemburga, wzywając ich, aby powrócili do nauczania Kościoła katolickiego. W swoim liście nawołuje obydwu kardynałów, kardynała Marksa, który mówi, że Kościół musi na nowo przemyśleć swoją pozycję odnośnie homoseksualizmu, oraz kardynała Luksemburga, kardynała Hollerycha, który w lutym powiedział, że czyny homoseksualne nie są grzechem, aby byli wierni swojej przysiędze, żeby strzec nauczania Kościoła katolickiego. Ojciec Bochański swoją drogą prowadzi apostolat dla osób, które czują pociąg do osób tej samej płci, przecząc zupełnie takiej manipulacji, że nazywając coś grzechem, my odrzucamy człowieka, że Kościół katolicki odrzuca człowieka w tym przypadku. Apostolat nazywa się Courage International, który pomaga osobom o takich skłonnościach żyć w czystości i po katolicku. W swoim liście ojciec Bochański ostrzega obu kardynałów, że głoszone przez nich błędy na temat homoseksualizmu powodują wielkie szkody dla Kościoła, dla wiernych i dla ich własnych dusz, dla dusz tych obu kardynałów. Trochę takiej nareszcie, powiedzmy sobie, otwarcie gadki katolickiej możemy usłyszeć. Fajnie. Teraz pytanie, jak Kościół niemiecki reaguje na te wszystkie głosy? Otóż nazywa je niezbyt braterskimi. Ja bardzo bym chciał, żeby takich niezbyt braterskich względem pomysłów Kościoła niemieckiego oraz też kardynała Hollerycha z Luksemburga i wszystkich innych liberalnych, postępowych kardynałów, żeby takich niebraterskich głosów napominających było coraz więcej. Bardzo mnie cieszy, że nareszcie na głos ktoś nazywa to, co się dzieje, w sposób zdecydowany. Tak, tak, nie, nie. Na przykład komentarz biskupa Stricklanda, że kardynał Marx opuścił już wiarę katolicką, no jest właśnie taką mową, która mi mocno przypada do gustu. Niech Pan Bóg doda sił wszystkim, którzy zamierzają bronić nauczania Kościoła katolickiego przed postępem liberalizmu, liberalnego katolicyzmu, co jest oksymoronem, co tak naprawdę jest fałszem, co jest kwadratowym kołem, które tak naprawdę no, jest skazane na porażkę, ale ile w międzyczasie pochłonie dusz, ile wprowadzi zamętu, jak bardzo utrudni katolicyzację dzieci, młodzieży, no to tylko już jeden Pan Bóg raczy wiedzieć i warto pamiętać tutaj, że Matka Boża w Fatimie powiedziała: na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Ja bardzo lubię sobie to czasami przypominać, natomiast no teraz na naszych oczach będzie rozgrywała się, powiedzmy, taki no spór o to, jak daleko pozwolić tym, którzy rozwalają nauczanie Kościoła katolickiego, jak bardzo pozwoli im się ich agendę zrealizować. Myślę, że wszyscy powinniśmy po pierwsze modlić się za to, żeby ważni ludzie w Kościele mieli siłę przeciwstawiać się temu. Już nie brać się na tą całą bajeczkę o rozbijaniu jedności, bo to jest ta bajka, ta manipulacja, którą nas traktowano dosyć długo, że każdy, kto nazywa to, co się dzieje po imieniu, ten rozbija jedność. Mamy jakby mówić, że jednocześnie dwie sprzeczne ze sobą rzeczy są możliwe w imię jedności. No więc to jest oczywiście bujda i oby każdy, komu leży na sercu przyszłość Kościoła, miał odwagę otwarcie zabierać głos. I módlmy się, proszę, do Matki Przenajświętszej, żeby to żniwo liberalizmu w Kościele było jak najbardziej już teraz ograniczane przez odważnych biskupów, księży, wiernych, którzy będą się temu fałszowi przeciwstawiać. Kochani, to by było wszystko w tym odcinku Sprawek, jeżeli Pan Bóg pozwoli, kolejne już w przyszłym tygodniu. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Dziękuję wszystkim, którzy chcą oglądać ten program. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, że gdyby ktoś chciał dołączyć do grona patronów tego programu i wesprzeć mnie finansowo w tej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdą się pod filmem. Kochani, życzę Wam błogosławionego weekendu i myślę, że warto sobie często to przypominać, że Matka Boża powiedziała w Fatimie: na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. I tym pozytywnym akcentem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.